Bracia i siostry, chcielibyśmy sięgnąć do Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. I czytajmy następujące słowa od wersetu 2. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Ewangelie dostarczają nam wielu informacji o spotkaniu ludzi z Chrystusem. Mówią o różnych sytuacjach, w których Jezus udzielał pomocy potrzebującym. I zadałem sobie pytanie, czy w tych opisanych sytuacjach ci ludzie za bardzo się nie zbliżali do Jezusa? Czy się nie spoufalali? Czy nie wymuszali dotknięcia, uzdrowienia, pocieszenia? Czy nie znaleźli się zbyt blisko? I to pierwszy temat tego rozważania. Czy nie za blisko? Ewangelie przedstawiają ciągle otoczonego Jezusa przez ludzi, którzy mieli jakieś potrzeby. Ich potrzeby prowadziły ich do Jezusa Chrystusa. Czasami to irytowało. Dlatego niektórzy mówili: przyjaciel celników i grzeszników. Dosłownie było tak, że ludzie deptali mu po piętach. A nie tylko, że napierali na niego, otaczali go, to jeszcze zadawał dziwne pytania w niektórych sytuacjach. Kiedyś zadał pytanie: kto mnie dotknął? Uczniów to zirytowało. Panie, jak pozwalasz, żeby tłumy ludzi były obok ciebie, by napierali na ciebie, to nie zadawaj takich pytań, kto mnie dotknął. Albo pozwól, że będziemy twoimi ochraniarzami. Wtedy nie dopuścimy nikogo. Nie będziesz miał takich pytań, kto mnie dotknął. A powiedzieli to w kontekście tego zdarzenia, jak kojarzymy i pamiętamy, gdy niewiasta, która wiele czasu straciła na leczenie, szukając pomocy u lekarzy, w końcu podjęła decyzję: dotknę go. Z punktu widzenia zakonu była niewiastą nieczystą, ale dopuściła się jeszcze poważniejszego wykroczenia. Oto dotknęła Jezusa Chrystusa. Tym samym on stał się nieczysty. Zakon to mówił. Jeśli nieczysty dotknie się czystego, musi poddać się zakonnemu oczyszczeniu. Ale czy zauważamy to, by Jezus się tym zbytnio przejął? On jakby w ogóle nie zauważył tego, że to może stwarzać problem. Natomiast był ktoś bardzo zaniepokojony w tamtej sytuacji. Gdy ta niewiasta dotknęła, to Jair bardzo się zaniepokoił, bo przecież on czekał, że Jezus przyjdzie do jego domu, że uzdrowi jego córeczkę. On czekał na tę sytuację. Teraz wszystko się skończyło. Jest nieczysty. Pamiętamy też wcześniej opisaną sytuację w tejże samej Ewangelii, gdy podszedł do niego trędowaty. To, że już podszedł, jest wielkim jego sukcesem. Że po drodze nikt go nie zabił. Że nikt go nie zatrzymał. Dotarł do Jezusa. Upadł przed Jezusem. I powiedział: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I czytamy: a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Jezus nigdy nie powiedział, pozwólcie trędowatym przyjść do mnie, by zostali uzdrowieni. Czytamy inny zwrot. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Trędowaty z własnej inicjatywy przyszedł do Jezusa Chrystusa. Miał potrzebę. Był w desperacji. Nie pytał, mistrzu, czy jesteś może skłonny. On powiedział, jeśli chcesz. Po ludzku podjął niesamowite ryzyko. Jezus Chrystus podjął niesamowite ryzyko też. Przecież mógł zarazić się trądem. A Jezus podszedł i dotknął go. Nie jest to napisane, ale myślę, że tam w tłumie ludzi, którzy byli, pojawił się jęk zawodu. Jeśli dotknął go, to jest nieczysty, ale mógł się zarazić. Nie zrobił tego, że cofnął się o krok. Żadnego zabezpieczenia. On wziął na siebie chorobę jego. Czytamy, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. To mówi prorok Izajasz. A jeśli nie był Bogiem? Jeśli nie był Bogiem, to powinien pojawić się problem. Ale czytamy, i obchodził Jezus miasta, wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Jezus podjął decyzję być blisko ludzi. Może oni za blisko byli Jego, ale to mu nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu, że byli chorzy, że mógł się zarazić. On był Bogiem, dlatego to nie przeszkadzało Jemu. Słowo ciałem się stało, Boże Słowo powiada, i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Był w tym bardzo konsekwentny. Więc gdy pojawił się chory człowiek przed Nim, o czym czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, pozwolił, by ten zbliżył się do Niego. Bo Jezus rozumiał sytuację tego człowieka, rozumiał sytuację tych wielu ludzi, którzy w różnych sytuacjach, okolicznościach podchodzili do Niego, dotykali się, prosili o wsparcie, o pomoc. Oczywiście faryzeuszy to nie bolało. Ta dolegliwość ich nie bolała, więc za bardzo tym nie byli przejęci. Jezusa bolała ta choroba, to nieszczęście. Każda trudna sytuacja. Był zawsze blisko człowieka i wcale nie za blisko. W tym miejscu Jezus daje nam lekcję. Być blisko oznacza dla obu stron to samo. Mieć błogosławieństwo. Uczniowie byli blisko Jezusa. A kiedy faryzeusze kwestionowali tę bliskość i mieli wątpliwości, zadał im kilka następnych pytań. A jak sądzicie? A co wy robicie? W świątyni jesteście tacy wspaniali, dobrzy faryzeusze. A tak na co dzień, jak wam osioł wpadnie do studni, to co, czekacie do poniedziałku, by go wyciągnąć? Od razu przypomina się syndrom, że kalemu nie wolno ukraść krowy, ale kali może, prawda? Takie zachowanie człowieka. Mojego? Nie. Ale ja mogę. Ciągle otoczony był Jezus ludźmi, którzy potrzebują. Byli blisko Jezusa uczniowie. Brał ich na ustronne miejsce i był z nimi razem. Chciał z nimi być blisko. Modlił się razem z nimi. Dawał im lekcje, udzielał im pocieszenia. Był z takimi ludźmi jak Zacheusz, Mateusz, Samarytanka, Bartymeusz. Niewiasty usługujące Jezusowi. Niewiasta przyłapana na cudzołóstwie. Oni wszyscy chcieli być blisko Jezusa, ale Jezus też chciał być blisko tych ludzi. To powodowało, że znali Go lepiej, bardziej Go kochali, był im bliski, był przez nich też rozumiany. Oni wszędzie byli z Jezusem. Jedli, pływali po morzu. Po prostu chcieli być blisko Jezusa. Chcieli przylgnąć do Niego. I po tym właśnie można rozpoznać uczniów Jezusa Chrystusa. Nie po jakiejś zewnętrznej demonstracji, pustej deklaracji, czy też jakiejś musztrze, którą będziemy reprezentować. My, żołnierze Chrystusa, musztra, baczność, spocznij, zwolnij, uklęknij, tak, to wszystko wykonałeś dobrze. Nie. Jezus nie chce takiej musztry w naszym życiu. On chce być blisko nas i chce, byśmy my byli blisko Niego. Dlatego, że kazanie życia jest więcej warte niż 1000 komentarzy. Pójdź za mną, bądź blisko mnie. To jest dla człowieka cel Jezusa Chrystusa. To jest cel dla mojego i waszego życia. Dzieci na odległość wychować się nie da. Na dystans nie da się ich wychować. Muszą być blisko nas. Tak chcemy być blisko Jezusa Chrystusa. Nie można mówić o Bożym kierownictwie w naszym życiu, jeśli nie będziemy przebywać w bliskości Jezusa Chrystusa. Po prostu, zanim cokolwiek zrobisz, zanim cokolwiek ja zrobię, chcę być blisko Jezusa Chrystusa. A więc czy nie za blisko? Nie. To o to właśnie chodziło Jezusowi. Abyśmy byli blisko Niego. Byśmy czuli Jego obecność, Jego dotknięcie, bicie Jego serca. Ale On też powiada, bądźcie blisko siebie. Mamy być otwarci dla innych. Wokół nas ciągle są potrzeby i są ludzie, którzy nas potrzebują. A więc chrześcijaństwo wymaga zbliżenia się ku sobie, bycia blisko, razem, w społeczności z drugim człowiekiem. Cechą Kościoła Apostolskiego było to, że trwali we wspólnocie. Oni oddali siebie wspólnocie, mieli coś wspólnego razem. Co to oznaczało w praktyce? Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Ludzie czasami chcą powiedzieć, no we wspólnocie to oni mieli tak wspólny garnek, wspólną kasę, wspólne pieniądze, ale wiecie, że to się szybko skończyło? Bo ludzie są tacy, że to się szybko skończyło. Ale wspólnotą biblijną było to, że byli wszyscy razem, chcieli być razem z sobą. Oni rozumieli ten cel, jaki był postawiony przed nimi, przez Jezusa Chrystusa. Oni nie byli po to razem, by utrzymywać tylko towarzyskie kontakty. Ta wspólnota sięgała zupełnie głębiej, daleko głębiej. Oni tworzyli Kościół, tworzyli duchową jedność. Wiele rzeczy mieli wspólnych, ale jeden wspólny cel im przyświecał. To trzymało ich w chwilach prześladowań, doświadczeń. Coś więcej łączyło ich niż powierzchowna jedność, niż ta jedność towarzyska. Oni byli zanurzeni głęboko w społeczności ludzi wierzących, bliskich Chrystusowi, ale bliscy byli sobie też. Myślę, że Kościół to nie jest chleb pokrojony w plasterki i włożony w worek foliowy. Zabierzcie opakowanie, a każdy plasterek oddzielnie. Kościół to bochenek chleba, z którego bierzesz, bo jesteś we wspólnocie. To jest ta całość, nie poszczególne kawałki i każdy sobie żyje własnym życiem. Ale jedność to nie opakowanie, nie zbór, nie nazwa. Jedność to społeczność z Jezusem Chrystusem. Tak, potrzebujemy jedności też takiej wspólnotowej. Potrzebujemy bycia z sobą razem. Ależ ileż tego bycia razem jesteśmy? 2 godziny w tygodniu, a 170 ileś godzin? Jesteśmy sam na sam. Jeśli będzie nas łączyć tylko ta sala, to nie będziemy jednością, nie będziemy wspólnotą. Musi nas łączyć serce, Boże Słowo, społeczność, jedność w Jezusie Chrystusie. Nie tylko kawa i pączki. Oni często spotykali się, jedli, śpiewali pieśni, modlili się wspólnie. Czasami kolacja zamieniała się w wieczerzę. Tak, taką wspólnotę mieli z sobą. Ich łączyła potrzeba bycia z sobą, blisko siebie. Członkowie ciała Jezusa Chrystusa muszą spędzić sporo czasu w byciu z sobą. Dlatego nie ograniczajmy naszej wspólnoty i jedności do bycia na nabożeństwie. Szukaj możliwości bycia razem w różnych innych spotkaniach. Tych spotkań ciągle jest sporo, a może jeszcze więcej winno być. Abyśmy nie tylko w niedzielę się spotykali, ale byli z sobą we wspólnocie. Czy to w grupie domowej, czy w jakimś spotkaniu tu w tygodniu. Już każdy dzień tygodnia w tym zborze jest jakimś spotkaniem zajęty. Dobrze, kiedyś o tym marzyłem, żeby ta sala nie stała pusta, to miejsce nie było puste od niedzieli do niedzieli, ale by każdego dnia jakaś grupa ludzi spotykała się, by wyrazić tę wspólnotowość w tej jedności z Jezusem Chrystusem. To jest tak, jak w domu, w rodzinie. Może się dziecko nie zgadzać z rodzicami i powiedzieć: okej, w porządku, zrobię to, chociaż mi się to nie podoba, ale dlatego, że jestem waszym dzieckiem, to zrobię. Tak się buduje więź dzieci z domem, z rodzicami. Bo to jest rezultat dobrego przebywania z sobą, bycia z sobą razem. Mają prawo czasami nie podzielać naszych pomysłów. Ale zrobią, bo jesteście moimi rodzicami. Bo tworzymy rodzinę, bo stanowimy jedność. Dobrze. Nie mam tego samego zdania, ale podzielam je, bo jesteście moją rodziną. Ale Boże Słowo powiada: bądź blisko Boga i ludzi. Wielu ludzi dzisiaj deklaruje swoje bycie dla Chrystusa. Ja to określiłem tak, że świat jest chory na Boga. Zobaczcie, żaden polityk nie wychyli się i nie powie otwarcie, że jest ateistą albo że Bóg to właściwie takie hasełko tylko. Każdy reprezentuje siebie jako przestrzegającego wartości chrześcijańskie. Co prawda nie wiedzą, co to są wartości chrześcijańskie. To jest tylko kolejny slogan. Ale nikt się otwarcie nie wychyli. Nikt pochopnie tego nie deklaruje, że to tylko hasła. Dlaczego? No bo można stracić intratne stanowisko, prawda? Ale to wcale nie oznacza, że z tymi hasłami na ustach ludzie są blisko Boga. Raczej są daleko, zbyt daleko od Boga. Dowody na to, że ludzie są zbyt daleko od Boga, są w każdej gazecie. Powiedzcie mi, kto strzela do ludzi? Kto napada ludzi? Kto kradnie samochody? Kto bije na ulicy? Poganie? Chrześcijanie. Mówią, że są blisko Boga, ale są 100 kilometrów od Boga. Każda gazeta o tym mówi, co robią chrześcijanie. Powiedz, że jest poganinem, zabiłby cię widłami. To nie poganie przecież tak postępują. Ludzie czasami pytają: no dobrze, ale czemu Bóg milczy? A jeśli nawet nie milczy, Bóg nie wykrzykuje swoich poleceń do ludzi, którzy są daleko od Niego. Bóg nie krzyczy do ludzi, którzy chcą żyć bez Niego. To jest ludzki wybór. Musimy być blisko Boga, znać głos Jego, znać głos Ducha Świętego, bo gdy zacznie do nas mówić, czy rozpoznasz ten Boży głos. Wielokrotnie i wieloma sposobami, powiada list do Hebrajczyków, przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Bóg przemówił I powiedział ostatnie słowo. I nie ma niektórym więcej nic do powiedzenia. To tak jak w transakcji, którą prowadzimy. Kiedy coś chcesz sprzedać, prowadzisz negocjacje, to na końcu tych negocjacji powiadasz, to jest moje ostatnie słowo. I usiłujemy konsekwentnie trzymać się tego ostatniego wynegocjowanego słowa. Tak naprawdę Bóg nie milczy. Świat cały czas słyszy Boże Słowo. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg powiedział swoje ostatnie słowo. Następne należy do każdego z nas. I wiem, że większość to ostatnie słowo wypowiedziała, podjęła decyzję. A więc zadajemy sobie tylko pytanie, w którym miejscu obecnie jestem? Czy jestem blisko Boga? Czy jestem blisko ludzi, którzy kochają Boga? Czy jestem razem z nimi? Czy słyszę Boży głos, bicie Jego serca? Co stało się z tym człowiekiem, który zbliżył się do Jezusa Chrystusa? Czytamy, że On ujął go, uzdrowił i odprawił. Faryzeusze stali tuż obok, na wyciągnięcie ręki, ale byli jakby kilka kilometrów dalej. Bóg przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, gdy przychodzimy do Niego, bo ta bliskość powoduje zmiany w nas. Jeśli nie będziemy blisko Boga, nic się w nas nie zmieni. Tylko ten, kto trwa przy swoim, w swoim uporze, jest daleko od Boga. A więc Bóg pozwala nam przybliżyć się do siebie. Nie za blisko jesteśmy, gdy dotykamy się Boga, gdy dotykamy Jego obecności. Nasza grzeszność Jego nie razi, nie przeszkadza Mu. On nas przyjmuje. Co nie oznacza, że Bóg akceptuje nasz sposób życia w grzechu. W jednej z książek jest napisane, a też i osobiście słyszałem, ktoś powiedział, tak, oni się otwierają na każdego grzesznika z najróżniejszymi problemami. I chwała Bogu, że możemy się na takich ludzi otwierać. Chwała Bogu, że tacy ludzie mogą przyjść do kościoła i znaleźć bezpieczne miejsce. Bo jeśli nie przyjdą tu, to gdzie ich wyślemy? Jeśli nie mogą doznać uleczenia w takiej wspólnocie, to gdzie ich skierujemy? By diabeł ich ogarnął? Ktoś musi przecież stanąć na drodze takich ludzi, powiedzieć im, że Bóg ich też kocha, że ma dla nich przebaczenie, że gdzieś się zagubili, ale Bóg ma dla nich przebaczenie. Oni potrzebują bliskości Boga, potrzebują naszej bliskości, potrzebują nawrócenia i chrztu, co wcale nie oznacza, że po pierwszej wizycie będziemy ich chrzcić. Muszą czegoś się nauczyć, muszą czegoś doświadczyć, coś się musi w ich życiu zmienić. Tak właśnie przyjmuje Jezus. Chociaż wiele rzeczy może razić w naszym życiu, to mamy Jego akceptację, bo On grzesznika przyjmuje. On jest przyjacielem grzesznika. Przyjął nas, czyśmy zasługiwali na to, by nas przyjąć? Sądzę, że nie. Nie byliśmy sprawiedliwi. Ale gdy stanęliśmy przed Nim, powiedzieliśmy Mu, Ojcze, przyjmij mnie. Chcę się zmienić. Przebacz mi moje grzechy. Dziś jesteście w tym miejscu, bo wam przebaczył, bo darował. I gdy stanęliśmy blisko Boga, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Myślę, że to ekscytuje, gdy mogę być blisko Boga. Ludzi wierzących nie ekscytuje tylko oczekiwanie na niebo. Oczekiwanie na niebo jest nudne, chcę wam powiedzieć. No czekasz i czekasz i to jak ten żołnierz uzbrojony w zbroi tej Bożej czy w jakiejkolwiek innej, no i tak czeka, czeka, wróg nie przychodzi, no to zaczyna się powoli rozbrajać. To pas zdejmie, to miecz oprze o ścianę, tarczę oprze. Jak już się rozbroi, wtedy diabeł przyjdzie. I tak go pchnie tylko leciutko palcem, poleciał. My nie jesteśmy w tym miejscu tylko dlatego, że chcemy uniknąć piekła. My jesteśmy w tym miejscu dlatego, że kochamy Boga, kochamy Jezusa Chrystusa, chcemy być blisko Niego, chcemy Jego dotknięcia, chcemy Jego Bożego błogosławieństwa. On powiada, pójdź za mną, a uczynię cię. Ta bliskość zmienia, stajemy się inni. Blisko Jezusa i ludzi. To nadaje kształt mojemu życiu, wierzę, że i waszemu. Być blisko Boga i blisko ludzi wystarczy. W ciele Jezusa Chrystusa wspólne spędzanie czasu przygotowuje ludzi do sytuacji, które mogą się okazać trudne. Gdy trzeba będzie podejmować wyzwania, to ratowało pierwszy Kościół, bo byli razem z sobą, bo mieli coś wspólnego. Gdy przyszły prześladowania, to oni z byle powodu nie wyrzekali się Chrystusa, ale byli gotowi oddać swoje życie dla tej wspólnoty. Dla tej wspólnoty też byli gotowi oddać swoje życie, bo Jezus był ich centrum życia. Apostoł Paweł, gdy się nawrócił, to nie poszedł oglądać zabytków Jerozolimy. Pierwsze, co czytamy, zrobił i szukał zboru, szukał ludzi wierzących, aby być z nimi razem. To był cel jego życia. Nie rozglądał się po mieście, co ciekawego tam można znaleźć. To był jego charakter. To było to, co było jego pragnieniem. Bo to pozwalało ludziom wierzącym, gdy są razem, być uczestnikami w cierpieniu. To oni byli tymi potem martyros, tymi, którzy przeszli doświadczenie i zwyciężyli. Wspólny cel. Jezus Chrystus trzymał ich w tej wspólnocie. Zachęta Jezusa brzmi blisko Boga i ludzi. Najpierw musimy być blisko Boga. Bo jak pas przylega, powiada prorok Jeremiasz, do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Tego Bóg od nas chce, byśmy przylgnęli do Jezusa Chrystusa sercem, miłością do Niego. A jeśli będziemy blisko Boga, blisko Jezusa Chrystusa, wiecie, wierzę w to, że wszelkie problemy, jakieś dysfunkcje w zborze, one będą niwelowane. Nie będziemy się borykać z problemami, z jakimi może od czasu do czasu przychodzi nam się zderzyć. Bo zmienieni ludzie będą inni. Nie trzeba będzie im wygrażać palcem, ale trzeba będzie z nimi razem się spotkać i pomodlić i podziękować Bogu i powiedzieć, chwała Bogu, że Cię Bóg zmienił. Chwała Bogu, że jesteś inny. Chwała Bogu, że Słowo Jezusa działa na ciebie. Chwała Wszechmogącemu Bogu, że jesteś inną osobą, że żyje ci się inaczej, że widzisz problemy inaczej. Jest coś niesamowitego w miłości Boga do nas, bo On chce, byśmy byli blisko, w społeczności z Nim. Nie znaliśmy Go, ale On nas pokochał. Zamieniłeś skargę, powiada psalmista, moją skargę w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Widzieliście takich chrześcijan? Ludzie czasami, jeśli ktoś pierwszy raz przyjdzie do naszej społeczności i zobaczy, że perkusja gra, że grający na pianinie jest dynamiczny, że klaszczemy, że podnosimy ręce, że może ktoś się wyrwie i podskoczy, pomyśli sobie, to nie jest kościół, to jest dyskoteka. Ale to nieprawda. To jest nasza radość. To jest to dzielenie się i wyrażanie tego, co się w nas wewnątrz stało, że Jezus nas zmienił. Jeśli takich nie ma stadionów. Załóżmy, że 40-tysięczny stadion. I tam faceci są na stadionie, zdejmują marynarki, wywijają i krzyczą, i skaczą. I jeden drugiego klepie, o jak fajnie nasza drużyna wygrała. Albo się pobiją czasami, jak drużyna przegra. Nie wstydzą się tego, nawet gdy wiedzą, że ich monitorują kamery. A ludzie wierzący, tylko żeby się nie uśmiechnąć, tylko żeby się kawałek nie wychylić, tylko żeby nie być troszeczkę radośniejszym, no bo to tak nie wypada. Wiecie, ja nie mam takiego charakteru wybuchowego, a w innej dziedzinie. Nie mam takiej ekspresji może w sobie, jak mają inni. Ale chcemy wyrażać tę naszą radość z bycia z Jezusem Chrystusem w bliskości poprzez też nasz aktywny udział, dynamiczny udział w nabożeństwie. Przylgnij do Boga, przylgnij do Jezusa Chrystusa. A jeśli nie, to co się zdarzyło w twoim życiu? Czy coś się w ogóle zdarzyło w twoim życiu? Jest skrajne też zachowanie. Niektórzy zachowują się tak, w zależności od zmian duchowo-atmosferycznych, od tego, czy jest wyż duchowy, czy niż, są lub ich nie ma w nabożeństwie. I wtedy przychodzę zdezorientowany, bo nie wiem, czy już jest po pochwyceniu Kościoła, czy przed. Czy jeszcze Kościół jest, czy ja się spóźniłem już. Czasem można stracić orientację. Czy ludzie wierzący jeszcze kochają Kościół? I miejsce to, w którym mają możliwość bycia razem w jedności? Chciałbym, by nasza jedność i wspólnotowość, to chwalenie Jezusa Chrystusa nie kończyło się za drzwiami tego zboru. Ona musi wyrażać się czymś więcej niż tylko wymianą uścisków, niż tylko znakiem pokoju, niż tylko schyleniem głowy. Potrzebujemy siebie i bycie w zborze jest ważne. Jeśli ktoś myśli, że bycie w zborze jest niepotrzebne, to Jezus nigdy nie mówił o pojedynczej owcy. Pojedyncza gdzieś się zagubiła. Zawsze mówił o stadzie, zawsze mówił o owczarni. A więc takiej społeczności potrzebujemy. Wszyscy byli razem. Brak ścisłych kontaktów ludzi wierzących z sobą rodzi dziwaków i ekscentryków duchowych. A chcemy być postrzegani jako ludzie normalni. Jak ludzie gdzieś mają iść na spotkanie z wierzącymi, a nie znają nas, to myślą sobie, no, tam dopiero będzie, przepraszam za to słowo, jazda. I nagle okazuje się, że to są normalni ludzie. Potrafią się śmiać, dowcipkować, ale też modlić się razem, śpiewać na chwałę Bogu i oddać Mu wdzięczną chwałę. Wiecie, w ulu pozornie tylko jest bałagan. W ulu jest pozornie tylko harmider. Naprawdę jest porządek. I kiedy tu wchodzisz, pozornie wygląda, że jest jakiś szum charakteru ula. Ale naprawdę jesteśmy przez Boga Jezusa Chrystusa uporządkowani. Jesteśmy powołani, by modlić się o innych, by modlić się o nawrócenie grzesznika, o uzdrowienie ciała, o rozwiązanie problemów. Nie musimy popadać w pułapkę zatrudniania jakichś szczególnych ewangelistów. Wiecie, czasami ludzie tak myślą, o, jakbyśmy Reinharda Bonkę zaprosili, ten by dopiero zrobił rewolucję w Polsce, tysiące by się nawróciły. A ja wam mówię, że nie, bo to my sami to musimy zrobić. To jest nasze zadanie, to jest nasza misja, to jest nasze Boże polecenie. Pójdźcie do mnie, a ja uczynię, że wy będziecie świadectwem, że wy będziecie mówić, że wasze życie będzie przykładne, że wasze życie będzie świadczyć, kim jesteście naprawdę. Bo imię Jezusa Chrystusa jest potężną siłą dla człowieka wierzącego. I ono wcale nie jest potężniejsze w moich ustach, jak w twoich, siostro i bracie. Ta sama moc, to samo Boże oddziaływanie. W świecie każdy się rozpycha łokciami, chce mieć jakiś, usiłuje towar sprzedać, ale my nie musimy się rozpychać łokciami. Jezus powiada, przyjdź do mnie, bądź blisko. I tu nawiązuję tym dzisiejszym słowem też do mojego pierwszego kazania w tym roku, w którym powiedzieliśmy sobie, jakie zadania stawiamy przed sobą. Przypomnę je wam. Skrót brzmi Betel. Pamiętacie? A pierwszy zwrot tego Betel, co oznacza? Bliżej Boga. To jest nasze zadanie. To jest nasz cel, jaki stawiamy sobie przez cały rok i myślę, że przez następne lata. A potem mamy ewangelizuj. Zaludniaj niebo i powiększaj zbór. A potem tylko Duch Święty, silniejszy zbór. To Duch Święty pomaga nam funkcjonować w należyty sposób. A później edukacja biblijna i z tą edukacją cały czas zmierzamy się. W różnych właśnie spotkaniach chcemy coraz lepiej poznawać Słowo Boże, poznawać Jezusa Chrystusa. A kiedy mamy te cztery etapy przerobione, że tak powiem, wtedy powiadamy i liczy się społeczność. Cieplejsi dzięki wspólnocie. To już nie jest wiejący chłód. Cieplejsi dzięki wspólnocie i byciu z sobą razem. A więc kiedy się ktoś o ciebie otrze, to niech nie poczuje lodówki, ale może mikrofalówkę, może, chociaż ona generalnie nie jest ciepła. Niech to będzie wobec tego lepiej taki piecyk, żelaźniak, wiecie. One jak się rozgrzeją, to z kilku metrów po prostu człowiek już oddychać nie może, tak mu gorąco. Chciałbym, byśmy reprezentowali taki styl życia chrześcijańskiego. Wiecie dlaczego? Bo ta niewiasta, która przyszła do Jezusa Chrystusa, która się Go dotknęła, On zapytał, kto mnie dotknął, usłyszała niesamowity zwrot. Córko, ona nie usłyszała, czego się tu, kobieto, pchasz, co tu szukasz. Córko, usłyszała, że jest ważna. A Jair usłyszał, nie bój się, twoja córeczka będzie żyć. Ja nie jestem zanieczyszczony, mimo że ktoś mnie dotknął nieczysty. Jestem Bogiem, nie bój się. Każdy ma historię do opowiedzenia w swoim życiu. Ta kobieta miała historię do opowiedzenia swoim bliskim. Jair miał historię, którą mógł opowiadać innym ludziom. Ten człowiek chory na puchlinę mógł opowiadać ludziom, co Bóg uczynił dla niego. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to co się stało z twoim życiem? Jeśli nie masz nic do opowiedzenia, Jezus jest zmartwychwstałym i żyje. Jeśli wszystkiego spróbowaliśmy i nadal jest źle, to możesz przyjść do Boga, do Jezusa Chrystusa. On nie odrzuci, nie powie, nie znam ciebie. On chce dotknąć, ale my też musimy dotknąć Jego i wyznać Jego jako swojego Pana i pokutować. I jeśli macie potrzebę, aby Bóg się dotknął was, aby coś zmienił w waszym życiu, aby dał wam odczuć tę bliskość, a wy chcecie być blisko Boga, chcecie przylgnąć do Niego, chcecie usłyszeć, córko, synu, nie bój się, jestem z tobą. Chcę ci błogosławić, chcę zmienić twoją sytuację. Może nawet w mojej ocenie usłyszałeś jakieś słowo, które brzmiało, niedobrze jest w twoim życiu, źle robisz. To nie oznacza, że to powiedziałem, aby tobą pogardzić, aby ciebie gdzieś zepchnąć na ubocze, ale dlatego, by ratować, by pomóc, by się wspólnie modlić, by powiedzieć, że Bóg cię kocha, a ja, dlatego że jestem dzieckiem Bożym, muszę i chcę pomóc tobie i chcę ciebie kochać i chcę się o ciebie modlić. Powstańmy. Jeśli potrzebujecie Bożego dotknięcia, daj przykład, inni przyjdą też wtedy. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje, aby Bóg dotknął go, aby Bóg coś zmienił w twoim życiu, przyjdźcie, będziemy się modlić.